Tytuł tygodnia.
Maciej Makarewicz, Atlantycka konspiracja. Wydawnictwo Replika. Mówi autor Maciej Makarewicz.
Myślę, że za taki kamień węgielny powstania tej powieści można uznać moje wojaże po Europie. Przede wszystkim podróż do Portugalii, którą odbyłem przed napisaniem książki. Ona była na tyle inspirująca, pozwoliła mi poznać na tyle fajnych, ciekawych, interesujących, czasami mrocznych tajemnic związanych i z zakonem templariuszy, który pojawia się w fabule książki, i z ich następcami, czyli zakonem rycerzy Chrystusa, bo tak brzmi pełna nazwa tego zakonu. Na tyle dużo tych historii poznałem, że postanowiłem skleić je w jedną całość. Do tej pory ja uwielbiałem czytać książki tego typu, książki tego gatunku, troszeczkę pokrewnego z Danem Brownem, troszeczkę ze Stephen Barrym, to są bestsellerowi autorzy ze Stanów Zjednoczonych. Uznałem, że brakuje książki, która utrzymana by została w podobnej konwencji, a poruszałaby temat templariuszy, ale tych templariuszy portugalskich, te lokalizacje związane z Portugalią, nie tylko z Portugalią, natomiast przede wszystkim właśnie z tym przepięknym krajem, krajem, którego historia nie jest do końca poznana, zwłaszcza w Polsce.
Czyta Piotr Maciejewski.
João przymknął oczy i odpłynął myślami. Jeszcze 6 miesięcy temu częściej przebywał w tym miejscu. Nie tylko dlatego, że należało to do obowiązków jego urzędu. Ostatnimi czasy rezygnował ze wszystkiego, co wcześniej darzył względami i do czego był przywiązany. Najgorsze, że choć znał przyczynę swych udręk, nijak nie potrafił z nią walczyć. Mimo świadomości, że topienie trosk w winie stanowiło fatalną drogę donikąd, uporczywie trwał przy niej. Chronicznie zdarzało mu się zasłabnąć, zapominał o istotnych sprawach, powoli przestawał rozpoznawać twarze znajomych. Plątał się w rzeczywistości. Czy wszystko to na pewno rodziło się na dnie kieliszka? Może dopadła go depresja? Albo demencja? Jednego był pewien. Dzierżył w ręku wyborny powód, by wreszcie wziąć się w garść i odżyć. Kto wie, czy nie po raz ostatni. Jeszcze raz zebrał myśli, łapiąc się na tym, że bezwiednie wertuje postrzępiony rękopis. Cofnął się o 9 kartek, lecz jego uwagę znów oderwały odgłosy spod bramy słońca. Marszant, zbliżywszy się do budki stróża, pukał w szybę. Odźwierny wygramolił się ze swego ciasnego lokum i ująwszy wiszący na haczyku pęk kluczy, otwarł furtkę. Obok jakiś wędrowiec wciąż zapoznawał się z planszą informacyjną o zabytku UNESCO. Nagle, kiedy bramka uchyliła się, turysta energicznie sięgnął po kurtkę. Obserwujący to wszystko z tarasu woskowego Joao wydał z siebie okrzyk. W świetle księżyca błysnął pistolet. Jego ostrzeżenie okazało się zbyt późne. Domniemany turysta wystrzelił dwukrotnie i obie sylwetki osunęły się na ziemię. Wykorzystując klucze, które szczęknęły, upadając, zamknął bramę. Sprawdził kłódkę, by upewnić się, że ta droga została zamknięta. Ignorując ciała, w poszukiwaniu źródła wrzasku, skierował wzrok na donżon z tarasem woskowym i od razu ruszył w stronę krużganków. Dom Joao poczuł się niczym ofiara w potrzasku, która spojrzała w oczy drapieżnikowi. Został namierzony. Tylko przez kogo i dlaczego? Sparaliżowała go myśl, że to on był celem. A może nie do końca on. Czy to, że skrytobójca pojawił się akurat tu i teraz, mogło nie wiązać się z kluczem do tajemnicy, a okazać przypadkowym włamaniem? Mało prawdopodobne. Prawda była przerażająca. Obcy przyszedł tu po to samo, co on. Instrukcję pozostawioną przez dół. Nagle wzrok Dom Joao padł na ostatnią kartę manuskryptu. Zamiast zakończenia rozdziału, rękopis zawierał powtórnie wstęp. Tyle, że ze specjalną dedykacją dla monarchy. Dom Joao bezzwłocznie nakierował treść na świetlistą tarczę księżyca. Sam widok ledwie rozpoznawalnych znaków ciągnących się poziomo zmroził mu trzewia. Wersety. Jak w testamencie przekazanym przez konfratra, który wyznaczył go na swego następcę. Pokrywało się to z tradycją krążącą po zakonie od przeszło 5 wieków. Według niego pod dedykacją spisano klucz do rozszyfrowania sekretu. Klucza tego poszukiwali wszyscy ci dawni mężowie, którzy, Gdyby żyli, zapewne dziś uznaliby go za swego haniebnego sukcesora. Jednakże żaden z nich nie był nigdy tak blisko. Przenigdy. Jakoś musiał przetrwać ten wieczór, tę noc i najbliższe dni. Pospieszany umykającym czasem, Dom Joao chwycił w przypływie bezradności za telefon i wykręcił numer, który nasunął mu się jako pierwszy. Czekał, a sekundy dłużyły się w nieskończoność. Po ósmym sygnale włączyła się poczta głosowa. Przepraszam, że cię angażuję, lecz potrzebuję pomocy. Grozi mi niebezpieczeństwo, ale proszę, byś za nic nie wzywał policji. Powierzam ci szczęśliwą tajemnicę, która... Umilkł w pół zdania. Chciał kontynuować i wytężył wzrok, unosząc cały czas pod światło kartę wyrwaną z manuskryptu. Jakość pergaminu pozostawiała wiele do życzenia. Wiersz nie dawał się łatwo odczytać przez plamy wilgoci. Cóż za zgryźliwość losu, pomyślał Joao, spojrzawszy na tablicę z omówieniem suszarni, która funkcjonowała kiedyś na tarasie woskowym. Raptem z esplanady poniżej usłyszał głos. Dom Joao, dla pańskiego dobra sugeruję, by się pan pokazał i oddał mi manuskrypt. Wówczas zabiły kościelne dzwony. Joao rozłączył się spłoszony. Spróbował wykorzystać szare komórki, które, pomijając kieliszek Porto od Taylorsa do obiadu, akurat tego wieczora pozostawały wciąż trzeźwe. Podjąwszy ostatnią próbę odczytania wersów, z rozczarowaniem przyznał w duchu, że marnował cenny czas. Czas kurczący się z każdą upływającą sekundą. W napięciu zerknął w dół. Morderca odźwiernego i marszanda znajdował się około 150 metrów od schodów prowadzących na taras woskowy. Jedyny, szaleńczy pomysł, na który wpadł, wiązał się z przedmiotem, który namacał właśnie w kieszeni spodni.
Maciej Makarewicz, Atlantycka konspiracja. Wydawnictwo Replika.